Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Super Freakonomics to książka popularnonaukowa z pogranicza ekonomii, socjologii i reportażu, napisana przez ekonomistę Stephena De Levitta oraz dziennikarza Stephena J. Dubnera.
Jest kontynuacją Freakonomics, ale nie rozwija jednej zwartej teorii ani nie oferuje podręcznika ekonomii. Zamiast tego zestawia pozornie odległe zjawiska, między innymi prostytucję, bezpieczeństwo drogowe, zakażenia szpitalne, terroryzm i zmianę klimatu, aby pokazać, jak analiza danych może podważać utarte przekonania.
Tytułowe prowokacje służą przede wszystkim przyciągnięciu uwagi do pytań o bodźce, ryzyko, koszty oraz niezamierzone skutki decyzji. Autorzy szukają mechanizmów ukrytych za zachowaniem ludzi i instytucji, często odchodząc od moralnych intuicji na rzecz porównań empirycznych. Książka ma charakter eseistyczny. Opiera się na krótkich studiach przypadków i rozmowach z badaczami.
Jej celem nie jest dostarczenie ostatecznych odpowiedzi, lecz pokazanie sposobu myślenia, w którym ważne są pytania, dane i sprawdzanie założeń.
Zarazem część wniosków, zwłaszcza dotyczących klimatu, wywołała uzasadnione kontrowersje. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
bodźce ekonomiczne jako narzędzie wyjaśniania zachowań, najważniejszą osią Super Freakonomics, jest przekonanie, że ludzie reagują na bodźce także wtedy,
gdy ich decyzje na pierwszy rzut oka wydają się nieracjonalne, niemoralne albo czysto emocjonalne. Bodźcem nie musi być wyłącznie pieniądz.
Może nim być wygoda, reputacja, uniknięcie kary, poczucie bezpieczeństwa, presja grupy lub ograniczenie czasu.
Levitt i Dubner wykorzystują tę perspektywę, aby pytać nie o to, co ludzie deklarują, lecz co rzeczywiście skłania ich do działania. To przesuwa analizę z poziomu dobrych intencji na poziom reguł i warunków, w których podejmowane są decyzje. Przykład szpitalnej higieny pokazuje sens tego podejścia. Sama wiedza lekarzy o konieczności mycia rąk nie gwarantuje przestrzegania procedur, jeśli są one niewygodne, źle monitorowane lub nie wiążą się z widoczną odpowiedzialnością. Skuteczniejsza zmiana wymaga więc przeprojektowania środowiska działania, a nie wyłącznie kolejnego apelu moralnego. Autorzy nie twierdzą, że każdy motyw można sprowadzić do prostej kalkulacji finansowej. Pokazują raczej, że ignorowanie bodźców prowadzi do źle zaprojektowanych polityk. W praktyce czytelnik może wykorzystać tę lekcję przy ocenie regulaminów, systemów premiowych i kampanii społecznych. Warto pytać, jakie zachowanie dana zasada naprawdę nagradza, co utrudnia oraz jakie skutki uboczne może wywołać. Po drugie, dane, przeciwko anegdocie i wygodnym mitom społecznym, książka konsekwentnie broni empirycznego podejścia do zjawisk społecznych. Jej autorzy przypominają, że pojedyncza dramatyczna historia może silnie wpłynąć na opinię publiczną, ale nie musi opisywać typowego przypadku ani dowodzić związku przyczynowego. Dlatego zestawiają popularne przekonania z dostępnymi danymi, zwłaszcza w sprawach ryzyka i bezpieczeństwa. Omawiają m.in. utrwaloną opowieść o tzw. efekcie biernego świadka, wskazując, że jej najczęściej powtarzana wersja nie odpowiada w pełni ustaleniom dotyczącym zabójstwa Kitty Genovese.
Nie jest to argument, że ludzie zawsze pomagają, lecz ostrzeżenie przed budowaniem wielkiej teorii na podstawie uproszczonej narracji.
Podobnie rozważania o fotelikach dziecięcych mają prowokować do oddzielenia intuicyjnego poczucia ochrony od pytania o mierzalną zmianę ryzyka śmierci w konkretnych warunkach.
Taki sposób argumentacji ma również ograniczenia.
Dane mogą być niepełne, źle zinterpretowane lub nie uwzględniać różnic między populacjami, a korelacja nie jest automatycznie dowodem przyczyny. Wartość książki polega jednak na promowaniu właściwej kolejności pytań. Najpierw należy sprawdzić, co dokładnie mierzy badanie, z czym porównuje wyniki i jakie alternatywne wyjaśnienia pozostają możliwe. Dopiero później można formułować zalecenia.
To użyteczna przeciwwaga dla medialnych nagłówków i politycznych sporów, opartych głównie na symbolach. Po trzecie, ukryta ekonomia prostytucji, przestępczości i bezpieczeństwa.
Levitt i Dubner wybierają tematy uznawane za niewygodne, ponieważ właśnie tam język moralnego potępienia często przesłania analizę realnych zachowań.
W rozdziałach dotyczących rynku usług seksualnych interesują ich m.in. mechanizmy ustalania cen, ryzyko przemocy,
relacje z policją oraz warunki pracy.
Nie chodzi o przedstawienie prostytucji jako zjawiska prostego lub neutralnego, lecz o pokazanie, że także na nieformalnym i częściowo nielegalnym rynku działają negocjacje.
Informacja, ryzyko oraz nierówność siły. Taka perspektywa może ujawnić, dlaczego rozwiązania deklarowane jako ochronne nie zawsze przynoszą ochronę osobom najbardziej narażonym.
Podobną metodę autorzy stosują wobec terroryzmu.
Zamiast przedstawiać zamachowców samobójców jako całkowicie nieprzeniknionych, rozważają organizacyjne ślady działań grup terrorystycznych.
Rekrutacja, komunikacja, finansowanie i przygotowanie operacji wymagają powtarzalnych procesów, a te mogą pozostawiać dane możliwe do analizy.
Prowokacyjny motyw ubezpieczenia na życie ma skłaniać do pytania, jak instytucje rozpoznają ryzyko i jak zachęty mogą zmieniać zachowanie organizacji.
Najcenniejsza lekcja jest metodologiczna. Analiza problemu nie oznacza aprobaty dla badanego zjawiska.
Przeciwnie, zrozumienie struktury rynku lub sieci przestępczej może być konieczne, by ograniczać szkody skuteczniej niż przez same deklaracje i stereotypy. Po czwarte,
nieoczywiste ryzyko w codziennym transporcie i zachowaniach. Jednym z charakterystycznych zabiegów książki jest porównywanie ryzyk, które społeczeństwo ocenia nierówno,
choć nie zawsze zgodnie z ich faktyczną skalą. Autorzy zwracają uwagę na pijane chodzenie jako zagrożenie często mniej widoczne niż prowadzenie samochodu po alkoholu.
Nie jest to próba umniejszania ogromnego problemu jazdy pod wpływem alkoholu.
Chodzi raczej o wskazanie,
że po wypiciu ludzie mogą błędnie uznać spacer za automatycznie bezpieczną alternatywę, mimo pogorszonego refleksu, osądu sytuacji i zdolności do oceny ruchu ulicznego.
Dopóki pojawia się szerszy problem społeczny, kampanie bezpieczeństwa koncentrują się zwykle na zachowaniach najbardziej potępianych.
Niekoniecznie na wszystkich zachowaniach generujących istotne ryzyko.
Ekonomiczne spojrzenie wymaga porównania kosztów, prawdopodobieństw i dostępnych alternatyw.
Czy dana interwencja rzeczywiście zmniejsza liczbę wypadków, czy jedynie przenosi ryzyko w inne miejsce?
Czy komunikat daje ludziom praktyczną możliwość bezpieczniejszego wyboru?
Takie pytania są ważniejsze niż efektowna retoryka.
Zarazem książkę należy czytać ostrożnie, ponieważ ocena ryzyka zależy od jakości danych, lokalnych warunków i definicji badanego zachowania.
Jej trwała wartość polega na zachęcie do unikania fałszywych opozycji. Bezpieczeństwo nie zawsze poprawia się przez wskazanie jednego zakazanego zachowania.
Często wymaga projektowania całego systemu, od transportu publicznego po sposób informowania o zagrożeniach.
Na koniec, geoengineering jako kontrowersyjna odpowiedź na ocieplenie klimatu. Najbardziej sporną częścią Super Freakonomics są rozważania o zmianie klimatu i geoengineeringu.
Autorzy przedstawiają propozycję technicznego ograniczania nagrzewania planety.
Między innymi koncepcję rozpylania cząstek siarki w stratosferze w celu odbijania części promieniowania słonecznego.
Zainteresowanie takim rozwiązaniem wynika z ekonomicznego pytania o skalę kosztów.
Jeśli emisje są trudne do ograniczenia, a szkody klimatyczne rosną, warto rozważać także metody potencjalnie tańsze i szybsze niż pełna transformacja energetyczna.
Książka wyróżnia się gotowością do omawiania pomysłów, które wielu odbiorców uzna za odpychające lub niebezpieczne.
Ta gotowość ma zaletę, ponieważ poszerza debatę o rozwiązania awaryjne i o ryzyko bezczynności.
Nie oznacza jednak, że proponowane technologie stanowią prostą alternatywę dla redukcji emisji.
Odbijanie światła słonecznego nie usuwa dwutlenku węgla z atmosfery, nie rozwiązuje problemu zakwaszania oceanów i może pociągać za sobą trudne do przewidzenia skutki regionalne.
Pojawiają się też pytania o kontrolę, odpowiedzialność międzynarodową i konsekwencje nagłego przerwania takich działań.
Krytyka tej części książki była uzasadniona zwłaszcza tam, gdzie złożoność nauki o klimacie została przedstawiona zbyt skrótowo.
Mimo to rozdział jest wartościowy jako ćwiczenie w rozróżnianiu dwóch spraw: badania technicznych możliwości oraz pochopnego uznawania ich za bezpieczną politykę publiczną.
Podsumowując, Super Freakonomics jest przeznaczona przede wszystkim dla czytelników zainteresowanych ekonomią zachowania, polityką publiczną i społeczną rolą danych,
ale nie oczekujących klasycznego podręcznika.
Skorzystają z niej osoby, które chcą ćwiczyć rozpoznawanie bodźców, oddzielanie dowodów od medialnych opowieści oraz formułowanie lepszych pytań o skuteczność regulacji.
Książka może też zainteresować czytelników reportażu, ponieważ Levitt i Dubner budują wywód za pomocą krótkich, zaskakujących przykładów,
a nie modeli matematycznych.
Jej praktyczny pożytek polega mniej na dostarczaniu gotowych recept, a bardziej na zmianie procedury myślenia. Zamiast pytać wyłącznie, czy cel jest słuszny, zachęca do pytania,
jakie zachowania wywoła konkretna zasada, jakie dane uzasadniają jej wprowadzenie i kto poniesie niezamierzone koszty. Na tle wielu książek popularnoekonomicznych wyróżnia ją szeroki, niekiedy prowokacyjny dobór tematów oraz konsekwentne łączenie ekonomii z epidemiologią, bezpieczeństwem i problemami społecznymi. Nie wszystkie argumenty są równie przekonujące. Szczególnej ostrożności wymaga rozdział o klimacie, gdzie atrakcyjność technicznego skrótu nie może zastąpić pełnej oceny ryzyka i konsekwencji. Właśnie ta nierówność może jednak sprzyjać krytycznej lekturze. To książka wartościowa nie dlatego, że każdą tezę należy przyjąć, lecz dlatego, że pokazuje, jak testować intuicję i nie mylić kontrowersyjności z dowodem. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Steven D. Levitt, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.